Dzień dobry. Dziś 5 czerwca. Witamy Państwa z lekkim opóźnieniem. Dzisiejszy prowadzący Witold Gadowski niebawem tutaj przybędzie, taką mam nadzieję, a ja tymczasem mam zaszczyt przywitać jego gości, dr Tadeusz Zych.
Dzień dobry, witam.
Tymoteusz Zych, przepraszam. I pan Piotr Nisztor.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Doktor Tymoteusz Zych przyszedł tutaj, aby reprezentować Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, który niebawem będzie organizował Forum Praw i Wolności. Czy mógłby pan powiedzieć 3 słowa?
Oczywiście. Forum Praw i Wolności to największa impreza poświęcona prawom człowieka w naszym kraju. Odbędzie się w najbliższą sobotę, 9 czerwca, na Stadionie Narodowym, w centrum konferencyjnym Stadionu Narodowego. Na forum można się zapisać, wchodząc na stronę fpiw.pl, najpóźniej do najbliższego piątku. I to jest wydarzenie, które do tej pory nie miało precedensu, jeżeli chodzi o polską i tak naprawdę też europejską dyskusję o prawach człowieka. Odbywa się w 70. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wtedy, kiedy ta deklaracja była przyjmowana 70 lat temu, nikomu nie przychodziło prawdopodobnie do głowy, że w XXI wieku będą podejmowane próby wyciągania z praw człowieka takich konsekwencji, takich implikacji, które stanowią tak naprawdę zaprzeczenie ich dosłownego brzmienia. My chcemy podczas tego forum wrócić do właściwego znaczenia praw człowieka, do oryginalnego ich znaczenia, a te prawa człowieka, przypomnijmy, zawsze miały służyć ochronie godności ludzkiej, w szczególności tych ludzi, którzy są najsłabsi i najbardziej bezbronni. No i nigdy nie powinny być one instrumentalizowane przez ideologię. No, niestety dzisiaj z tym mamy do czynienia. I chcemy też mówić o takich naruszeniach praw człowieka, o których zazwyczaj w ogóle się nie wspomina w przestrzeni publicznej. Co to znaczy? Mamy na przykład na masową skalę naruszane prawo do ochrony życia rodzinnego. To się dzieje w wielu krajach zachodniej Europy z największym nasileniem chyba w Norwegii. Choćby sprawa, w którą Instytut Ordo Iuris jest bezpośrednio teraz zaangażowany, czyli sprawa Norweżki Silje Garmo, która czeka na rozpatrzenie jej wniosku azylowego w Polsce. To jest sytuacja naprawdę precedensowa, no bo przyzwyczailiśmy się...
Pan opowie 3 słowa o tej sytuacji.
Prawa człowieka przyzwyczailiśmy się, mogą być łamane gdzieś we wschodniej Europie, na Bliskim Wschodzie, tak? Ale przecież nie w zachodniej Europie. Tymczasem sprawa Silje Garmo doskonale potwierdza, że ten problem występuje na całym, że te problemy z naruszeniami praw człowieka występują na całym świecie i nie można na nie patrzeć wybiórczo. Silje Garmo to Norweżka, której już odebrano jedno dziecko. Z jakiego powodu? Z powodu nadużywania panadolu i małej ilości snu. To są dosłowne cytaty z uzasadnienia tej decyzji. I spodziewając się, że może stracić też drugie dziecko, uciekła do Polski. Polski Urząd do Spraw Cudzoziemców już pozytywnie zaopiniował jej wniosek o azyl. Ale też kwestie związane z chociażby ochroną wolności słowa. Wiemy o tym, że we Francji od zeszłego roku funkcjonuje prawo, które przewiduje sankcje, uwaga, sankcje karne, czyli te najbardziej dotkliwe, za odwodzenie od aborcji, czy za informowanie o tym, że aborcja może mieć negatywne konsekwencje. Za to można ponieść karę, no, w tym bardzo wysokie grzywny. Wiemy o tym, że w Kanadzie Mary Wagner już kolejny raz odbywa wyrok pozbawienia wolności. Za co? Za to, że przekazuje róże kobietom, które znajdują się w tak zwanych klinikach aborcyjnych. Tak? To jest też naruszeniem, w tym przypadku przypadku naruszeń własności, zdaniem władz kanadyjskich. Szanowni Państwo, no oczywiście problemy będą występowały też w naszym kraju, ale niekoniecznie, czyli, a na pewno już nie tylko w tym zakresie, o którym się często przede wszystkim w mainstreamowych mediach mówi. No weźmy chociażby kwestię wolności akademickiej, tak, i zeszłoroczną sprawę Rebeki Kiesling, amerykańskiej prawniczki, która występowała na Stanfordzie, na University of California, w Berkeley i szeregu najlepszych uniwersytetów w USA i na świecie. Natomiast nie uzyskała dostępu do większości polskich dużych uczelni, mimo że nawet wystąpienia były wstępnie zapowiedziane, pod bardzo jednoznacznie politycznymi i ideologicznymi pretekstami. Nie mogła się tam wypowiedzieć na temat prawnej ochrony życia, standardów międzynarodowych i zobowiązań, jakie między innymi także Polska na siebie nakłada. Rebeka Kiesling to nie jedyny taki przypadek. No, kilka miesięcy temu odwołana konferencja, cykliczna zresztą już, tak, w Krakowie, dotycząca ochrony życia z kilkunastoma profesorami, niedawno w Toruniu, także kolejna konferencja poświęcona bioetyce, nie mogła się odbyć. No, to jest temat, który najwyraźniej na przynajmniej części polskich uczelni nie może być już w tej chwili swobodnie poruszany. To są rzeczywiste i realne ograniczenia wolności słowa, o których stanowczo za mało się w tej chwili mówi.
Tak.
No, kwestie mediów społecznościowych, tak, to problem właściwie globalny, tak, kasowania, też w oparciu o kryteria ideologiczne, treści z największych portali społecznościowych na czele z Facebookiem, tak, różnicowanie zasięgów tych treści w zależności od tego, jaka ideologia jest w tych materiałach reprezentowana. To
ja się tylko czasem zastanawiam, czy jeszcze pewne mechanizmy się da powstrzymać. No natomiast na pewno przestrzeń do debaty jest potrzebna.
Jest i to przestrzeń do debaty międzynarodowej, bo będą goście zagraniczni na czele...
No właśnie, kto będzie na tym forum?
Szereg profesorów amerykańskich, będzie profesor Ingrid Deter de Franco, pan doradczyni Jana Pawła II w zakresie prawa międzynarodowego. Będą byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jak Wiesław Johan, czy pani profesor Gintoft-Jankowicz, ale nie tylko. Będą też przedstawiciele organizacji społecznych i organizacji eksperckich, i jak chociażby Andrzej Sadowski, czy profesor Robert Gwiazdowski. No i szereg oczywiście także znanych dziennikarzy, jak chociażby Rafał Ziemkiewicz, Cezary Krzysztopa, Grzegorz Górny, Kamila Baranowska. Te wszystkie osoby będą debatować w sumie w 10 panelach i konferencja została tak skonstruowana, żeby goście, którzy będą w niej uczestniczyć, a nie są formalnie prelegentami, też mogli zabrać głos. Zarówno przez Twittera, który cały czas będzie aktywny na ekranie wyświetlanym za panelistami, jak i w ramach takich paneli równoległych w mniejszym gronie, gdzie ta dyskusja będzie otwarta. Jeszcze raz zapraszam.
Dobrze.
fpiw.pl. Najbliższa sobota od godziny 10 na Stadionie Narodowym.
Dobrze, ja tylko jeszcze dopowiem, że my umieścimy również informacje na naszym portalu wnet.fm, żeby wszyscy nasi słuchacze mogli sobie wejść, doczytać i dotrzeć na Forum Praw i Wolności organizowane przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. To była rozmowa z doktorem Tymoteuszem Zychem. A teraz zapraszam do posłuchania piosenki. Dzień dobry, wracamy do rozmowy. Tym razem moim gościem, a tak naprawdę gościem Witolda Gadowskiego, na którego cały czas czekamy w studio, jest Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy. Dzień dobry.
Witam ponownie, dzień dobry.
Dziś odbędzie się przesłuchanie byłego szefa BOR-u, pana Mariana Janickiego. Czy możemy powiedzieć trochę na temat sprawy Amber Gold?
Znaczy, przede wszystkim myślę, że dzisiaj to przesłuchanie, które będzie przed komisją, świadek generał Marian Janicki, no to osoba, której pewnie nikomu przedstawiać nie trzeba, człowiek, no, który w czasie, kiedy kierował tą bardzo istotną dla bezpieczeństwa państwa ochraniającą najważniejsze osoby w państwie służbą, no, nie spisał się zbyt dobrze, jak zresztą widzieliśmy w ostatnich latach, szczególnie właśnie w tym okresie, kiedy on kierował tą instytucją. No, dochodziło do wielu bardzo dziwnych zdarzeń z udziałem funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, no i przede wszystkim to właśnie wtedy doszło do tragedii pod Smoleńskiem. To on wtedy był szefem Biura Ochrony Rządu, to wtedy ci, którzy powinni być ochraniani przez Biuro Ochrony Rządu, zginęli w tym tragicznej sytuacji, w tym samolocie. No i tu trzeba powiedzieć, że Biuro Ochrony Rządu również swoją cegiełkę dołożyło do afery Amber Gold. Otóż trzeba powiedzieć, że ta instytucja jeszcze, która już dzisiaj nie istnieje, bo przecież dzisiaj najważniejsze osoby w państwie chroni Służba Ochrony Państwa. Biuro Ochrony Rządu podczas swojego funkcjonowania miało taką specjalną komórkę, Wydział 10, tak zwanego X-a. To była komórka odpowiedzialna za tak zwany wywiad i kontrwywiad Biura Ochrony Rządu, czyli wszystkie informacje o nieprawidłowościach, o zagrożeniach związanych z osobami ochranianymi właśnie trafiały do tej komórki. To była taka bardzo istotna i ważna instytucja i to właśnie tam również trafiały informacje dotyczące syna premiera Donalda Tuska i tego zagrożenia, jakim może być jego praca dla Marcina P., czyli założyciela i prezesa Amber Gold. I stąd przesłuchanie generała Mariana Janickiego i stąd między innymi też niejawne przesłuchanie też byłego funkcjonariusza BOR-u, który był szefem tej komórki, bo on również będzie przesłuchiwany, z tym, że on w trybie niejawnym, Marian Janicki w trybie jawnym. No i tutaj ciekawy bardzo jestem tego, jak komisja śledcza jest przygotowana do przesłuchania generała Janickiego, bo można mu zadać i pewnie każdy, kto interesuje się trochę tym, co dzieje się w Polsce, no, sam miałby do niego dziesiątki pytań o to, dlaczego było tak, a nie inaczej, dlaczego dochodzi cały czas, czy dochodziło do zdarzeń, no, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Ja już nie wspomnę o tragedii smoleńskiej, ale przecież mieliśmy do czynienia z tym, że przecież funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu dorabiali sobie do swojej pensji po godzinach, chroniąc między innymi, jak sam zresztą pisałem, francuskiego handlarza bronią, który spotykał się z na przykład prezydentem Gambii w tym właśnie czasie w 2012 roku. Także tych takich dziwnych zdarzeń, które działy się w okresie, gdy Marian Janicki był szefem BOR-u, no było bardzo dużo. I teraz pytanie, na ile przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman będzie studziła te nastroje i te emocje, które na tej komisji powstaną, bo ja jestem przekonany, że to będzie bardzo ciekawe przesłuchanie. Będzie to przesłuchanie zupełnie inne niż to, które mogliśmy oglądać w przypadku byłych szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli generała Krzysztofa Bondaryka i generała Dariusza Uczaka. No to były takie, można powiedzieć, wręcz mało emocjonalne przesłuchania. Tam raczej nie dochodziło do takich zaskakujących zdarzeń, gdzie niektórzy mogliby się spodziewać, że powinno być trochę inaczej. Ale dziś jestem przekonany, że generał Marian Janicki, no, to osoba, która budzi tak wiele emocji, szczególnie właśnie wśród polityków PiSu, wśród tych wszystkich, którzy widzieli i wiedzą, jakie patologie panowały w BOR-ze, no, że to przesłuchanie na pewno będzie interesujące, więc podejrzewam, że może zgromadzić bardzo wielu czy słuchaczy, czy telewizów, aby zobaczyć, jak ten, który powinien dbać o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, no, będzie odpowiadał na trudne pytania śledczych.
Zauważyłam tutaj, że pan Witold Gadowski chciał porozmawiać niejako też o pewnej aferze natury
obyczajowej.
Tak. Więc może poruszymy ten temat, ponieważ ona dotyczy członka komisji do spraw Amber Gold, czyli posła Stanisława Pięty. Jak pan ocenia to?
No tak, wczoraj faktycznie dowiedzieliśmy się, że poseł Stanisław Pięta, który był jednym z śledczych, którzy zasiadali w tej komisji Amber Gold, to człowiek, który dzisiaj nie będzie już w tej komisji pracował. Zresztą nie tylko został zawieszony w prawach członka PiSu, ale również został z tej komisji śledczej do spraw Amber Gold odwołany. No także pewnie nie będzie uczestniczył w pracach innej, bardzo istotnej komisji, już takiej stałej, zwyczajnej komisji do spraw służb specjalnych. No to jest na pewno trudna sprawa przede wszystkim dla posła Pięty, bo to dotyczy jego życiowej, prywatnej sytuacji. Ja powiem szczerze, że dla mnie ta cała sprawa jest zaskakująca, bo z bardzo prostego powodu ja nie widzę zagrożenia bezpieczeństwa państwa, nie widzę jakichś takich dziwnych sytuacji, które mogłyby doprowadzić do tego, że poseł Pięta byłby osobą, która, nie wiem, powinna stracić certyfikat bezpieczeństwa, czy mieć problemy z tytułu prawnego co do właśnie tej całej sytuacji. No, on nie przekazywał żadnych informacji, które mogłyby być tajne, czy nawet mogły być ślady, że te informacje byłyby ważne, strategiczne dla jakiejś sytuacji. No, poseł Pięta jest trochę ofiarą tej całej sytuacji. No, oczywiście ja go nie będę bronił, bo jeśli doszło do takich faktycznie zdarzeń, jakie są opisywane przez tą panią w tym wywiadzie, w tabloidzie Fakt, no to faktycznie poseł Pięta nie wychodzi, przynajmniej z punktu widzenia moralnego, na człowieka, który wcześniej był tak bardzo chciał być przedstawiany jako osoba, która broni konserwatywnych wartości, a dzisiaj okazuje się, że jednak co innego w studiu telewizyjnym czy w studiu radiowym, a co innego w życiu, więc no to na pewno jest pewien rozdźwięk i dla polityka jest to poważne uderzenie. Ja pamiętam taką sytuację sprzed dobrych kilku lat w Stanach Zjednoczonych. Jedna z wschodzących gwiazd amerykańskiej polityki miała może nie taką sytuację jak poseł Pięta, ale dużo brutalniejszą, bo tam okazało się, że ten polityk, ten senator, który miał nawet gdzieś aspiracje w przyszłości do walki o Biały Dom, okazał się jakimś bardzo człowiekiem z problemami, który po prostu słynął z tego, że wysyłał kobietom części swojego ciała i różne wieczorem dziwne SMS o dziwnych treściach i ta cała sytuacja przekreśliła jego karierę. I w takich sytuacjach wyborcy w Stanach Zjednoczonych są jednoznaczni i gdybyśmy mieli do czynienia z takim przypadkiem pewnie w Stanach Zjednoczonych, to taki polityk musiałby się pożegnać z sytuacją, znaczy w ogóle z jakimkolwiek, przynajmniej na jakiś czas, życiem publicznym. Tylko w tej całej sprawie zastanawiające jest to, że tutaj nie mamy takich pewnych informacji, że w ogóle tam był romans. Znaczy ja przeczytałem ten wywiad z tą panią i powiem szczerze, że ja do końca nie wiem, czy fakt, że jej zdaniem poseł, który miał się skrzywić i wezwać taksówkę, zawożąc ją do jakiegoś tam hostelu na nocleg, to była sytuacja skandaliczna. No i ja powiem szczerze, że wydaje mi się, że za jakiś czas do tej sprawy pewnie będzie trzeba wrócić i ją podsumować, bo ja nie dałbym dzisiaj głowy, że Stanisław Pięta to jest osoba winna, która mogłaby dokonać, tak mówiąc w cudzysłowie, tych wszystkich zdarzeń, o których ta pani mówi. No na pewno z punktu widzenia moralnego, tak jak mówiłem, no nie jest to sytuacja dobra, na pewno poseł Pięta z tego tytułu będzie miał wiele problemów, szczególnie w życiu prywatnym. No,
tak, ale to nie jest to, co powinno
ale ja
nas...
Myślę, ale ja myślę przede wszystkim, że jakakolwiek próba wywierania presji na polityka poprzez różne osoby, które się do niego zgłaszają, a tu mówimy o pewnej pani, gdzie pewnie ta granica została przekroczona, trzeba podchodzić bardzo ostrożnie, to są sprawy prywatne, znaczy ja powiem tak, gdyby doszło do sytuacji, w której poseł Pięta przekazywałby informacje skandaliczne, przekazywałby informacje tajne, strategiczne, jakieś takie, które mogłyby rzucać na niego światło co do tego, że ujawnia rzeczy, które są po prostu, powinny pozostać tajne, to wtedy na pewno powinien z życia politycznego zniknąć. No dzisiaj wydaje mi się, że to jest, do tej sprawy trzeba podchodzić bardzo ostrożnie. Ja sam pamiętam, jak opisywałem też sprawy dotyczące obyczajowych kwestii, chociażby byłego senatora Platformy Obywatelskiej, słynne taśmy, gdzie dwie panie nagrały go w dość takich obscenicznych sytuacjach. No, my mieliśmy poważne, bardzo poważne wątpliwości, jak do tej sprawy się zabrać. Zresztą sami wówczas z jednym z moich kolegów dziennikarzy, Łukaszem Kurcem, gdy ten materiał mieliśmy, analizowaliśmy, to sami zdecydowaliśmy się wielu fragmentów nie ujawniać po prostu. Są takie sytuacje, jak chociażby taka, gdzie jeden z generałów polskiego wojska, bardzo ważny generał, odszedł, został zdymisjonowany, musiał odejść z wojska, okazało się, że przyjmował łapówki. Były to nie korzyści materialne, tylko finansowanie wizyt w agencjach towarzyskich. No i też wówczas wychodziłem z założenia, że jakby w momencie, w którym dochodzi do takiej sytuacji, no to nie ma co nad takim człowiekiem się pastwić. No po prostu to jest coś takiego, co jeśli ma wpływ na bezpieczeństwo państwa, tak jak w przypadku tego generała, no to wtedy trzeba oczywiście takie sytuacje piętnować. Jeśli to jest potknięcie się moralne, no przecież każdy człowiek niestety popełnił błędy, no to jest to zupełnie inna sytuacja, dlatego ja mam nadzieję, że poseł Pięta, kiedy ta cała sprawa się wyjaśni, no będzie mógł wrócić do pracy w Sejmie. Ja uważam, że on bardzo dobrą robotę robił i jedno tego typu potknięcie nie powinno przekreślać jego kariery politycznej.
To bardzo dziękuję panu za ten komentarz. Ja się z tym zgadzam osobiście, ale to każdy ma prawo oceniać sam, to są osoby publiczne. Jednak faktycznie z takimi oskarżeniami powinniśmy być ostrożni, bo trzeba pamiętać, że zawsze są dwie strony każdego konfliktu, a zbyt szybkie postawienie kogoś po tej złej stronie może wyrządzić więcej krzywdy właśnie w najbliższym, a nie o to nam chodzi. My w takim razie będziemy obserwować też przesłuchanie byłego szefa BOR-u i będziemy państwa informować na bieżąco, a z panem Piotrem Nisztorem pewnie jeszcze w sprawie przesłuchań i Amber Gold. Mam nadzieję, że będziemy mieli przyjemność rozmawiać. Bardzo panu dziękuję.
Bardzo dziękuję, miłego dnia życzę.